Godzina 9:37, zagrał dla nas zespół R.E.M., a my wracamy, proszę Państwa, poranek w net. Wciąż jeszcze trwa Antoni Opaliński, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm. Oczywiście też w naszym studiu kolejny gość, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan minister też kandyduje do Europarlamentu z Pomorza, prawda?
Tak jest.
Pomorze to nie jest łatwy rejon dla prawicy, bo tam raczej dominuje Platforma Obywatelska.
No mówi się, że matecznik wręcz Platformy, natomiast zwrócę uwagę na to, że w wyborach zarówno samorządowych ostatnich, jak i parlamentarnych ostatnich w skali całego Pomorza był remis między Platformą Obywatelską a PiS-em. My rzeczywiście jesteśmy niestety słabsi w Trójmieście, ale jeśli chodzi o całe Pomorze, właśnie Kociewie, Kaszuby, gdzie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wyższe, to doprowadza do remisu. Więc liczymy na to, że zdobędziemy nie jeden jak dotąd, tylko dwa mandaty do Parlamentu Europejskiego.
Do Parlamentu Europejskiego za chwilę wrócimy, ale teraz muszę zadać takie pytanie prywatne, które zadaję wszystkim spotykanym przeze mnie politykom partii rządzącej, mianowicie czy moja córka będzie zdawać w tym roku maturę?
Będzie zdawać w tym roku maturę i państwo zdaje egzamin nawet w sytuacjach kryzysowych. Udowodniliśmy to w ubiegłym tygodniu przez 3 dni egzaminów gimnazjalistów. Dzisiaj, jak słyszymy, wszędzie odbywają się egzaminy ósmoklasistów i matury na pewno nie będą zagrożone. Nikt niech sobie nawet do głowy niech sobie nie wyobraża, że może przechytrzyć państwo polskie z obowiązku swojego się wywiąże, jeśli chodzi o maturzystów.
Ale to jednak zorganizowanie matur jest nieco trudniejsze niż zorganizowanie egzaminów na wyższym stopniu.
Poradzimy sobie, panie redaktorze, na pewno.
No dobrze, bardzo się cieszę, że sobie poradzimy. Natomiast pozostaje pytanie o kwestię rozwiązania strajku nauczycielskiego. Ten strajk nadal trwa. Wydaje się, że związki zawodowe, te, które strajkują, nie chcą ustąpić. Czy jest jakiś pomysł, w jaki sposób tą sprawę rozwiązać?
Pomysłem jest oczywiście prośba o pochylenie się nad mądrą, roztropną i uczciwą ofertą, która jest złożona na nauczycielom jako grupie zawodowej, 600 tysięcy ludzi, ofertą, której jeszcze nikt tym nauczycielom nie oferował w ostatnim 30-leciu, dochodzenia do takich zarobków, bo przecież strajk jest głównie o to, dochodzenia do takich zarobków, które za lat 2-3 osiągną poziom zarobków posła na Sejm Rzeczpospolitej. Już w tym roku ponad 5 tysięcy złotych dla dyplomowanego, w przyszłym roku 6 tysięcy złotych dla dyplomowanego, a w roku 2021 nawet ponad 8 tysięcy złotych. Pierwszy rząd, który systemowo i systematycznie postanowił ten problem rozwiązywać, dlatego ten protest akurat przeciwko naszemu rządowi jest dla nas naprawdę niezrozumiały. Po drugie, no jeśli się szuka jakiejś metody wyjścia z tej sytuacji, to jest nasza oferta okrągłego stołu, w którym by się spotkały wszystkie środowiska zainteresowane polską edukacją. To jest oferta zaraz po świątecznych. Chcemy, żeby zaraz po świętach ten okrągły stół się zebrał. Czytałem dzisiaj, że ponad 80% Polaków popiera tę ideę i też jednocześnie ponad 80% Polaków, zgadzając się z postulatami nauczycieli, nie zgadza się z formą, którą nauczyciele zastosowali, czyli takim właśnie zagrażaniu czy braniu za zakładników dzieci i młodzieży w tym sporze, w tym terminie przeprowadzania tego strajku, więc to powinno nauczycielom, a zwłaszcza liderom związków zawodowych dać do myślenia. Więc my cały czas tą rękę wyciągniętą mamy, chcemy rozmawiać, okrągły stół, dalsze rozmowy w sprawie porozumienia z jednym związkiem zawodowym, porozumienie już podpisane, czekamy na rozsądek pozostałych central.
No tak, ale centrale jednak chyba nie są z tego zadowolone i co więcej, strajkujący nauczyciele, no bo gdyby uznali, że te propozycje są tak rewelacyjne, jak pan minister tutaj mówi, to pewnie te strajki by jakoś wygasały, a widać raczej rosnącą determinację. Wyraźnie w czasie też tych negocjacji były takie głosy, że oni uznali, że te propozycje nie są wystarczające, co więcej, że one omijają sedno problemu, czyli po prostu podwyżki dla wszystkich nauczycieli teraz już.
Ale te podwyżki są. Były 2 w zeszłym roku. Jest solidna podwyżka zwiększona z 5 do 9% na wrzesień tego roku. Przyspieszona w dodatku ze stycznia na wrzesień. I są deklaracje wiarygodnego rządu, podkreślam, i wiarygodnego środowiska politycznego, bo my udowadniamy od 2015 roku, że to, co zapowiadamy, to realizujemy. że w przyszłym roku zarobki będą ponad 6 tysięcy złotych, a w roku 2021 ponad 8 tysięcy złotych, więc to nie jest tak, że nie ma oferty, ona jest. Prosiłbym nauczycieli, żeby rozsądnie i spokojnie do analizy tej oferty przystąpili. Ona jest po prostu dobra dla nich. Nikt tego problemu tak systemowo nie rozwiązywał, jak my to robimy. W dodatku są te wszystkie dodatki zaoferowane za wychowawstwo, za początkującą pracę. To wszystko to są dodatkowe jeszcze rzeczy. W dodatku nasze oferty programów społecznych powszechnych też są dedykowane nauczycielom, bo obniżka podatku na przykład z 18 do 17%, którą chcemy wprowadzić już w tym roku, też obejmie nauczycieli. Oni są wszyscy w tej pierwszej grupie podatkowej, więc to wszystko ich również obejmie. No i ci nauczyciele, którzy mają dzieci, też już korzystają od 2 lat z oferty 500+, a od tego roku z oferty 500+, od każdego, nawet pierwszego dziecka. Więc nawet te programy powszechne też polepszają sytuację materialną nauczycieli.
Czy w planie jest zmiana treści karty nauczyciela albo likwidacja tego dokumentu?
O tym też warto rozmawiać, bo rzeczywiście to pensum, czyli skala obowiązkowych lekcji wykonywanych przy tablicy, w porównaniu z innymi krajami, z którymi powinniśmy się porównywać, OECD, jest wyjątkowo niska w Polsce. Mniej więcej 2/3 tego, co średnio w innych krajach występuje. I warto też o tym rozmawiać, bo to też troszkę ogranicza zarobki nauczycieli. Gdyby pensum było wyższe, to i te zarobki byłyby wyższe, więc o tym też warto rozmawiać. To jest temat, który my proponujemy do rozmowy również, ale takiej spokojnej, nienachalnej, nie na zasadzie rzeczywiście porozumienia w tej sprawie.
Panie ministrze, co się w tej chwili dzieje w Centrum Solidarności w Gdańsku, które nagle stało się w pewnym momencie takim elementem polemiki ogólnopolskiej politycznej?
Europejskie Centrum Solidarności niestety zostało podporządkowane konkretnemu środowisku politycznemu, Platformie Obywatelskiej i akolitom Platformy Obywatelskiej, z racji tej, że od już 20 paru lat Platforma Obywatelska albo jej poprzednicy są partią władzy na Pomorzu i w Gdańsku i zaczęli traktować Europejskie Centrum Solidarności niemalże jak własną siedzibę partyjną. Tam się odbywają briefingi prasowe, konferencje prasowe, polityków związanych z tą partią. Nawet odbył się niedawno wiec o charakterze wyborczym z nawoływaniem zwyciężymy, pokonamy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wewnątrz instytucji kultury. To jest niewyobrażalne. To się nigdzie indziej w Polsce nie zdarza. To jest zresztą robione wbrew wiedzy i zgodzie dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Ja wiem, że on ma z tym realny kłopot, aczkolwiek on się z tą opcją polityczną raczej utożsamia, ale raczej nie wolałby, żeby takie rzeczy się nie działy. A dzieją się, nawet on jest lekceważony, wchodzą i po prostu takie rzeczy organizują. Więc my na to zwróciliśmy uwagę i postanowiliśmy tę sytuację naprawić. Zaproponowaliśmy jednak rozwiązanie systemowe tej sprawy, ale to rozwiązanie zostało odrzucone. Złamana niezależność Europejskiego Centrum Solidarności ma być dalej łamana. Tak sobie to politycy totalnej opozycji wyobrażają i jest ta instytucja niestety przez nich zawłaszczona.
Panie ministrze, czemu to się tak zrobiło, że właściwie wydaje się, że muzea w tej chwili w Polsce są upolitycznione, że placówki kultury zaczynają się powoli dzielić na te związane z rządem i te związane jakoś z opozycją?
To chyba pan przesadza. Mamy muzeów 1000 w Polsce. 50 parę, za które współodpowiada wprost albo współprowadzi Ministerstwo Kultury. Większość muzeów jest w rękach samorządów i ja tu nie widzę jakiegoś masowego zjawiska upolityczniania działalności muzeów. Nie widzę tego zjawiska.
No cóż, to zatem bardzo dobrze. A jak wygląda sprawa z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce? Czy ono będzie, jaki jest ciąg jakby dalszy tej inwestycji?
W Dzień Żołnierzy Wyklętych, który mieliśmy 1 marca, to muzeum zostało otwarte w tym sensie, że już dokończyliśmy remont i dobudowę budynku na dawnym więzieniu carskim, które tam funkcjonowało od ponad 100 lat. Więc budynek już jest gotowy w stanie surowym. Była też wstępna taka wystawa pokazana w obecności premiera Morawieckiego, premiera Glińskiego, ja również tam byłem. I teraz już proces instalowania wystawy stałej. Myślę, że jesienią może jest szansa na otwarcie wystawy stałej tego muzeum i już takie ostateczne otwarcie.
Jeżeli pan się dostanie do Europarlamentu, to będzie pan musiał odpowiadać na pytania dotyczące polityki europejskiej. Właściwie gdzie Prawo i Sprawiedliwość znajdzie sojuszników? W tym ostatnim takim zjeździe partii eurosceptycznych Prawo i Sprawiedliwość nie uczestniczyło. Gdzie pan co
nie... Bo my nie jesteśmy partią eurosceptyczną, my jesteśmy partią eurorealistyczną. My jesteśmy za tym, żeby Unia Europejska trwała, ale się zreformowała, bo ma poważne kryzysy wewnętrzne teraz i poważne błędy strukturalne. Jesteśmy za reformą Unii Europejskiej. Natomiast partie eurosceptyczne to są pewnie te partie, które może nawet by się ucieszyły, gdyby Unia Europejska przestała istnieć. My do takich partii nie należymy. I jeśli chodzi o grupę polityczną, z którą chcemy pracować, to jest grupa, którą już wypracowaliśmy. Ona od dwóch kadencji funkcjonuje. To jest grupa europejskich konserwatystów i reformatorów. Chcemy, żeby ona kontynuowała swoją działalność. Chcemy, żeby też była zasilona przez nowe grupy polityczne z poszczególnych państw narodowych.
No właśnie, bo pewnie odejdą jednak prędzej czy później Brytyjczycy z tej grupy.
Prędzej czy później pewnie odejdą, aczkolwiek wygląda na to, że jednak wybory będą musieli przeprowadzić i jeszcze do tej kadencji parlamentu wejść. I szczerze mówiąc, ja, mimo że to jest trudna sytuacja taka psychologicznie i godnościowa dla Brytyjczyków, ja życzyłbym sobie, gdyby jednak Brytyjczycy podjęli ostatecznie decyzję o pozostaniu w Unii Europejskiej, to by było korzystne dla wszystkich, dla Europy przede wszystkim, ale dla nas również. Ale zobaczymy, to już zależy od samych Brytyjczyków. Natomiast nasza grupa na pewno się poszerzy. Europejscy konserwatyści i reformatorzy, nawet jeśli Brytyjczycy odejdą, to ta grupa się poszerzy. Jest w każdym ważnym państwie europejskim są zainteresowane środowiska polityczne, które mają szansę wejść do Parlamentu Europejskiego, które są zainteresowane tą naszą grupą.
Polskie Stronnictwo Ludowe, wyraźnie kierując te słowa w stronę Prawa i Sprawiedliwości, powiedziało, że należy wpisać członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji, że to będzie taki test dla was, czy nie chcecie polexitu. Pani rzecznik Beata Mazurek powiedziała, że no, to jest propozycja warta, trzeba się zastanowić. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście musimy wpisywać Brukselę do Konstytucji?
Było jasne i nawet politycy PSL-u o tym jasno mówili, że to była taka próba postawienia wszystkich pod ścianą, żeby się wyraźnie wypowiedzieli, żeby jeszcze ożywić rzekome obawy przed tym, że ktoś chce zastosować w Polsce polexit i złapać kogoś na tym, że jeśli nie chce wpisania, to na pewno jest za polexitem. Nie udało się to za bardzo PSL-owi, dlatego że myśmy przypomnieli, że my już w naszych postulatach konstytucyjnych od lat, nie teraz na świeżo, bo PSL się nagle obudził, od lat postulujemy, że jeśli będzie moment konstytucyjny w Polsce, czyli taka sytuacja, w której zdecydowana większość elit politycznych, bo do tego trzeba większości dużej, będzie zgodna, że należy zmienić polską konstytucję, a my chcemy, żeby zmienić polską konstytucję, to uważamy, że powinien się znaleźć taki rozdział polskiej konstytucji, który uporządkuje relacje prawne między prawem polskim a prawem przychodzącym z Unii Europejskiej i w ogóle relacje między Polską a tą organizacją międzynarodową, w której jesteśmy. Więc my nie mamy z tym problemu. My jesteśmy za takim rozdziałem.
Ale czy to znaczy, że w pewnym momencie ktoś w Polsce, podobnie jak na przykład jest w Niemczech, uzna, że krajowe ustawodawstwo ma pierwszeństwo nad unijne?
Nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy taki zapis wprowadzili, skoro najpotężniejsze państwo w Unii Europejskiej ma taki zapis i sobie na taki zapis pozwoliło, to dlaczego nie my?
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Pomorza, miejsce numer 2. Był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio Wnet, Poranek Wnet, a my na zakończenie naszej dzisiejszej porankowej podróży wyruszymy w kosmos, proszę państwa. Kilka dni temu pojawiły się takie informacje o pierwszym zdjęciu czarnej dziury. Niby wszyscy wiedzą, że coś takiego jak czarne dziury podobno gdzieś w kosmosie istnieje, ale chyba nikt poza specjalistami do końca nie wie, co to jest. No i o co chodzi z tym zdjęciem, czy czarnym dziurom da się w ogóle zrobić zdjęcie. Postanowiłem, że się w Poranku Wnet spróbujemy o to dowiedzieć. Jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Astrofaza. Jest też taki portal prowadzony przez pana Piotra Koska. To jest wspaniałe miejsce. Pan Piotr Kosek jest popularyzatorem nauki, opowiada o różnych rzeczach związanych z kosmosem, od strony naukowej, od strony eksploracji kosmosu. Pan Piotr Kosek jest teraz naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy serdecznie. Proszę nam powiedzieć pokrótce, po pierwsze, co to są te czarne dziury, po drugie, o co chodzi z tym zdjęciem.
pokrótce. Można by było dniami i nocami opowiadać, co to są czarne dziury. No to pokrótce to są takie obiekty bardzo, bardzo masywne, pozostałości po wybuchach bardzo masywnych gwiazd, gdzie przestrzeń, często przestrzeń dookoła nich jest tak bardzo ugięta, że po prostu nic, nawet światło nie jest w stanie się wydostać z nich, więc są po prostu czarne. Takie zakrzywienie mocne czasoprzestrzeni w tym miejscu. No i czy można zrobić zdjęcie? Słyszałem takie pytanie. No, bezpośrednio zdjęcia zrobić nie można z tego powodu, że po prostu nie ma żadnych fotonów, które by się z tej czarnej dziury wydobywały. Tak jak chciałbym panu zrobić zdjęcie, no to jakieś światło odbija się tak z okna czy z lampy od pana twarzy, no i wtedy trafia nam do aparatu. No tu czegoś takiego nie będzie, więc jedyne, co naukowcy mogli zrobić, to nawet nie tyle zdjęcie, co obraz z pomocą 8 radioteleskopów rozsianych po całej Ziemi. To był taki program nazwany Event Horizon Telescope, czyli teleskop horyzontu zdarzeń. Bo horyzont zdarzeń to jest właśnie to, taka zewnętrzna część czarnej dziury, to miejsce, w którym właśnie już światło nie jest w stanie się z niej wydostać. No i gdybyśmy na tle czegoś jasnego taki horyzont zdarzeń umieścili, to wtedy widzielibyśmy taki cień właśnie, coś czarnego. I tego właśnie szukali naukowcy. Dookoła takiej czarnej dziury znajduje się tak zwany dysk akrecyjny. To jest po prostu materia z rozerwanych gwiazd, na przykład z pyłu galaktycznego, z tego wszystkiego, co się znajduje w jej bezpośrednim otoczeniu. I ten gaz, ten pył, ten dysk jest rozgrzewany do niesamowitych temperatur. Są miliardy stopni Celsjusza, do prędkości prawie, że prędkości światła przy samym horyzoncie zdarzeń. Tak grawitacja tak potężna rozpędza ten pył, więc on świeci. I dzięki temu, że świeci, możemy zauważyć cień tej czarnej dziury, tego horyzontu zdarzeń. Czyli tego szukali właśnie naukowcy na falach radiowych, które potem przekonwertowane zostały na obraz. Mam taki widoczny już obrazek. Szukali tego właśnie dysku akrecyjnego okalającego czarną dziurę, ten cień, który się tam znajduje, no i znaleźli.
To teraz jeszcze zanim zapytam pana o znaczenie tego znaleziska, proszę mi coś powiedzieć o tej współpracy międzynarodowej, bo to rozumiem jest taki przykład właściwie, nie wiem, czy to jest tylko europejski, czy to jest w ogóle projekt międzykontynentalny, kto w tym projekcie uczestniczył?
To jest program totalnie międzykontynentalny, różne radioteleskopy z całego świata, właściwie z tej samej półkuli. Jeżeli mówimy oczywiście o wschodniej i zachodniej. Natomiast mieliśmy tam nawet radioteleskop znajdujący się na biegunie południowym, więc o co chodzi? No właśnie to jest tak zwana interferometria wielkobazowa, czyli taki sposób na robienie zdjęć, też obrazów takich radiowych w jeszcze wyższej rozdzielczości, ponieważ wirtualnie nagle uzyskujemy radioteleskop o średnicy praktycznie całej planety. I mamy w Polsce radioteleskop, też jeden z większych w tej części Europy, nazywa się on... To jest to radioobserwatorium w piwnicach pod Toruniem, należące do UMK. On co prawda nie brał udziału w tej akurat misji, w tym programie, ale też w takich programach bierze udział tej interferometrii wielkopazowej. Polega to na tym, że się sprzęga ze sobą jakby te radioteleskopy. One w jednym momencie obserwują ten sam punkt na niebie, czyli w tym przypadku była to czarna dziura w galaktyce Panona A, M87 tak zwana. I one obserwują ten sam punkt, Ziemia obraca się, więc niejako skanują takie fragmenty, a potem no resztę tego, co się znajduje pomiędzy, trzeba już z pomocą odpowiednich algorytmów, matematyki sobie doczepić, że tak powiem, tak, odtworzyć brakujący element tego obrazu, dlatego to jest obraz, a nie zdjęcie, to nie jest do końca zdjęcie, że ktoś tam prawda zrobił. Bo gdyby to do czegoś porównać, to gdybyśmy chcieli zrobić po prostu zdjęcie takie fizyczne, światła, które tutaj do nas przylatuje, tego obiektu, to tak jakbyśmy próbowali zrobić zdjęcie normalnym aparatem z powierzchni Ziemi pomarańczy, która znajduje się na Księżycu. Czyli no niemożliwe praktycznie.
Wiem, że pan potrafi, zresztą słuchacze pańskiego i widzowie pańskiego kanału na YouTubie mogą się o tym przekonać, o każdej z tych rzeczy mówić bardzo długo i kompetentnie, a ja tutaj panu każę się streszczać, ale proszę nam na zakończenie jeszcze powiedzieć tak krótko o znaczeniu tego, tego, co zostało dokonane, o czym publiczność się dowiedziała.
Znaczy, przede wszystkim mamy już niezbity obserwacyjny dowód na to, że czarne dziury faktycznie istnieją. Jeszcze się tam jakaś część niewielka naukowców zastanawiała, czy to nie jest tylko jakiś taki właśnie koncept matematyczny, ale tak, no teraz widzimy i te oddziaływanie czarnej dziury na te wszystkie obiekty, więc wszystko jakby się potwierdza, znowu potwierdzamy teorię względności Einsteina, a tym samym i inne wynikające z niej odkrycia i rzeczy. Dowiemy się więcej na pewno też na temat właśnie dynamiki powstawania jetów. To są takie wyrzuty materii z biegunów czarnych dziur, czy też całego tego dysku. To bardziej naukowe takie, no na pewno nie będzie nam smakowało lepiej śniadanie, albo samochody nie zaczną szybciej od tego jeździć, ale no jest to przełomowe badanie, ponieważ no pierwszy raz udało się coś tak nieuchwytnego naukowcom przy współpracy międzynarodowej uzyskać. Więc no wielopoziomowe, ale bardziej takie z naukowego punktu widzenia są tutaj korzyści.
Bardzo serdecznie dziękuję. To proszę już tylko na zakończenie nam powiedzieć dwa słowa o sobie. Jak to jest, że pan się zajął popularyzacją nauki w taki nowoczesny sposób?
Pasja, proszę pana, pasja. Więc chciałem to, co mnie interesuje, też przekazać innym ludziom i stąd pomysł właśnie na kanał. No właśnie, bo nowocześnie, bo w ten sposób się dociera. Dzisiaj mamy taką kulturę wideo, więc jakby to było oczywiste, żeby w tym kierunku pójść.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja też porozmawiać o tym w studiu, może dłużej. Pan Piotr Kosek, kanał Astrofaza, opowiadał nam o czarnych dziurach na zakończenie Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Proszę państwa, godzina 9:58, a to znaczy, że Poranek Wnet musi się powoli kończyć. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Już za chwilę audycja o muzyce klasycznej pana Romana Zawadzkiego, a dzisiejszy Poranek Wnet realizował Paweł Chodyna. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Dziś o 12:00 będzie Aleksander Wierzejski, o 16:00 zapewne Krzysztof Skowroński. A co będzie jutro? A jutro znów zapraszamy o 7:07. Dziękuję bardzo.